Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
On wiedział, że jego Bóg jest władny wyzwolić go z tych rzeczy. To właśnie Abraham, zobaczywszy, że ziemia staje się nieurodzajna i nadchodzi susza, że Lot odłączył się od niego, aby żyć sobie komfortowo w świecie, i usłyszawszy jęki narzekania pasterzy nad brakiem trawy dla bydła, pozostał jednak na tym terenie, który dał mu Bóg i na którym kazał mu być przychodniem. Doszło do tego, że doświadczenie było tak wielkie, iż jego cierpliwość była już u końca, ale właśnie tego dnia, po przejściu przez to doświadczenie, on rozmawiał pod dębem, twarzą w twarz z Elohim. Właśnie potem, kiedy wycierpiał te doświadczenia i przeszedł te trudności, przez które przechodził, Bóg ukazał mu się w postaci człowieka, usiadł tam i powiedział mu, że jest żonaty, że jego żona ma na imię Sara i że ona śmiała się z niego w namiocie z tyłu. Tam właśnie Abraham nazwał go Elohim. Było to po doświadczeniu i ucisku. O, gdyby tylko Kościół mógł dzisiaj zbudzić się i wejść w siebie, aby zobaczyć, że po trudnościach i próbach, po znoszeniu wyśmiewań i szyderstw, przez które przechodził Kościół zielonoświątkowy, widzimy teraz pośród siebie Boga, czyniącego wielkie znaki i cuda. Po mozołach i trudach dnia, kiedy to wszystko przeminie, zobaczymy w końcu Jezusa. Jezus, tak piękny i prawdziwy, będzie na mnie czekał. Siedząc na swoim pięknym tronie, przywita nas w domu, kiedy dzień się zakończy. Pracujmy, dopóki trwa dzień.
Boży głos w czasach ostatecznych.
Wszyscy ci wielcy ludzie, których przypominanie zajęłoby większą część naszego czasu, porannego nabożeństwa, przeszli przez doświadczenia i zobaczyli Boga. Przeszli przez doświadczenia i zobaczyli aniołów. Przeszli przez doświadczenia i otrzymali objawienia i widzieli znaki i cuda i inne rzeczy. Ale nikt z nich nie widział tego, co zobaczył Job. Wszyscy ci mężowie widzieli aniołów i widzieli Boga i te inne rzeczy, ale nigdy nie widzieli niczego, co dawałoby im nadzieję sięgającą poza grób. Job natomiast zobaczył zmartwychwstanie, on zobaczył Wielkanoc, zobaczył to, co pociesza każde serce. Kiedy to zobaczył, powiedział: o, oby były zapisane moje słowa, oby były utrwalone w księdze, żelaznym rylcem i ołowiem wykute w skale na zawsze. Widzicie, wszystko zwróciło się przeciwko niemu. Nawet jego słudzy nie chcieli z nim rozmawiać. Jego żona stała mu się obcą. Tam siedział na tej kupie popiołu, przechodząc przez tę wielką próbę. Przyszli z kościoła i wrócili się do niego plecami na 7 dni. Nie było nikogo, kto by go pocieszył. Wtedy musiał mieć to widzenie Wielkanocy, po którym wykrzyknął: lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Ja wiem, aby moje słowa zostały wyżłobione żelaznym rylcem w skale, aby nigdy więcej nie było można ich zmazać, bo ja wiem, że mój Odkupiciel żyje. Ja wiem. Co ty wiesz, Jobie? Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Czy zauważyliście? Nie tylko ktoś żył, lecz był on dla Joba Odkupicielem. O, niech będzie błogosławione imię Pańskie. Jestem tak szczęśliwy, że jestem częścią Wielkanocy, że jestem częścią zmartwychwstania, a my jesteśmy jego częścią w dzisiejszym poranku, ponieważ mieszka w nas, to znaczy w jego uczestnikach, to życie zmartwychwstania, które spowodowało Wielkanoc. Ja wiem, że Odkupiciel mój... O czym ty wiesz? Mamy dzisiaj zbyt wiele domysłów. Ja tego się domyślam. Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Tak jest. Kim więc on był? Jeśli on żył, to on był dla Joba Odkupicielem, mój, to zaimek dzierżawczy, dotyczący mnie. Odkupiciel mój żyje. A co ponadto wiesz, Jobie? Czy coś jeszcze widziałeś w tym widzeniu? I że w ostateczne dni nad prochem stanie. I choć robactwo roztacza moją skórę, jednak w ciele moim oglądać będę Boga. Ja sam ujrzę Go, ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i w ostatecznym dniu stanie na ziemi. Chociaż moje nerki zanikają we mnie i robactwo roztacza mi ciało, jednak w ciele moim będę oglądał Boga. Tam miało miejsce najdonioślejsze widzenie. Daniel zobaczył anioła, hebrajscy młodzieńcy zobaczyli Syna Bożego. Noe zobaczył tęczę, Abraham zobaczył Boga twarzą w twarz, ale Job zobaczył zmartwychwstanie. Job patrzył w przyszłość. Wszyscy patriarchowie i wielcy święci Biblii wypatrywali tego dnia. Dzięki swoim widzeniom i objawieniom mieli pewność, że nastąpi czas zmartwychwstania. Widzimy, że dzieją się wielkie rzeczy. Widzimy wielkie moce Boże. Widzimy wielkie rzeczy, które On może uczynić. Nie możecie patrzeć na słońce i nie wiedzieć, że to moc Boża sprawia, iż ziemia krąży wokół Niego. Nie możecie widzieć wiosny, a nie wiedzieć, że istnieje Bóg. Możecie widzieć uzdrowienie ślepych oczu i głuchych uszu. Wiecie, że to czyni Bóg. Ale co, gdyby to było już wszystko, co istnieje i po śmierci byłby z nami koniec, lecz jest zmartwychwstanie. O, jest Wielkanoc i właśnie zmartwychwstanie zapieczętowało wszystko, co Bóg kiedykolwiek obiecał. Trzeba koniecznie przejść przez ukrzyżowanie, zanim można mieć zmartwychwstanie. Zanim Kościół będzie w stanie zobaczyć moc zmartwychwstania. Zanim ja będę mógł zobaczyć na stanie mojej nowej usługi. Zanim wy będziecie mogli wejść w nową społeczność z Bogiem, musi nastąpić samo ukrzyżowanie, tak aby mogło mieć miejsce zmartwychwstanie. Musimy umrzeć dla swoich własnych myśli. Umrzeć dla swoich własnych dróg, umrzeć dla wszystkiego, co nas otacza, przejść przez doświadczenia i uciski, aby móc widzieć nowe zmartwychwstanie, nowe życie. Zanim grzesznik może stać się chrześcijaninem, musi najpierw nastąpić śmierć, a potem zmartwychwstanie. Zanim Abraham mógł zobaczyć Elohima, musiał przejść przez 25 lat prób. Zanim hebrajscy młodzieńcy mogli zobaczyć Syna Bożego, musieli wejść do ognistego pieca. Zanim Daniel mógł zobaczyć anioła, musiał pójść do lwiej jamy. Zanim Job mógł zobaczyć zmartwychwstanie, musiał stracić wszystko, co miał i wejść pod rękę. Potem jednak przez widzenie on zobaczył. A jeśli Job dzięki widzeniu mógł tak mocno trzymać obietnicy, o ileż bardziej powinniśmy trzymać się jej my, skoro Chrystus powstał z martwych i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. I skoro na nas zesłał Ducha Świętego jako pieczęć obietnicy, że i my będziemy żyli, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. Widzimy Jego chwalebną obecność pomiędzy nami. Widzimy Go działającego, czyniącego te same znaki i cuda, jakie czynił będąc na ziemi. I to daje nam tę nadzieję. Jakże możemy stykać się ze zmartwychwstaniem, a pozostawać na swoich kupach popiołu. Powinniśmy się dzisiaj podnieść z tej kupy popiołu z nową wizją, nową mocą, z nową determinacją, że zobaczymy Boga w Jego mocy. Zobaczymy zmartwychwstanie i rzeczy, które nastąpią. Znajdujemy się w okresie śmierci. Siedzimy w bramach śmierci. Narody znajdują się w bramach śmierci. Nie wiemy, jak to się potoczy, co się wydarzy, ale wiemy jedno, jesteśmy na kupie popiołu. Ten naród jest na kupie popiołu. Świat jest na kupie popiołu. A ponieważ świat jest na kupie popiołu, jestem taki szczęśliwy, że Duch Boży może przyjść i my możemy powiedzieć, ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że w ostatecznym dzień stanie nad tym prochem. Pewnego dnia On przyjdzie. Nic dziwnego, że poeta napisał: żyjąc On miłował mnie, umierając zbawił mnie, będąc pogrzebany zaniósł moje grzechy daleko, zmartwychwstając usprawiedliwił mnie z łaski na zawsze. Pewnego dnia przyjdzie, o jaki sławny to dzień.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Zanim mogło się to stać, wymagało to Getsemany, wymagało krwawego potu na Jego twarzy, wymagało też okrutnej agonii na Golgocie, zanim mógł nastąpić dowód wiecznego Boga, który może wskrzesić umarłych. Konieczne było Getsemane i Golgota, aby mogła nastąpić Wielkanoc. Z pewnością tak. Także apostołowie w ten poranek byli tak zniechęceni, że Piotr powiedział: jestem tak zniechęcony, że chyba pójdę znowu łowić ryby. Wrócę na to miejsce, gdzie go zobaczyłem. Oni mieli wielkie nadzieje, wiarę i wszystko, dopóki nie nadeszła ta chwila wielkiej ciemności. Co Bóg czynił? Prowadził apostołów na kupę popiołu. Prowadził na miejsce, w którym ich wiara miała im zostać potwierdzona. Piotr powiedział: widziałem go czyniącego wielkie cuda na obszarze Galilei. Och, lecz teraz on leży martwy i zimny w grobie. Chyba pójdę dziś rano nad morze i zarzucę sieć. Po prostu będę łowił ryby. Może będę mógł spojrzeć poprzez to jezioro i dowiedzieć się czegoś. Pamiętam, jak zobaczyłem go czekającego na nas na brzegu. Chyba tam właśnie się udam. Wiesz co? Chyba my pójdziemy z tobą, odpowiedzieli apostołowie. Och, oni byli przygnębieni, płakali tak, aż oczy im opuchły. Jakże znamy takie przejścia, jakże dobrze o nich wiemy. Wszyscy dobrze znamy te rzeczy. Pamiętam, jak kładłem do grobu drogą mi osobę na wierzchołku tamtego pagórka, na cmentarzu wschodnim, zwanym Walnut Ridge. Kładłem tam małe dziecko, płakałem, gdy ono było w ramionach matki. Tak, aż nie mogłem już więcej płakać, zrobiłem wszystko, co umiałem. Wreszcie wziąłem karabin i usiłowałem popełnić samobójstwo. Tak nie zadawałem się czasie i właśnie w tej godzinie, w tym małym pokoju, kiedy byłem na kolanach, otwarło się niebo. Ja zobaczyłem ją stojącą w blasku nieśmiertelności. Właśnie w tej godzinie uczułem jej ramiona wokół swoich barw i usłyszałem, jak mówi: Bill, ty nie rozumiesz tego. Jest nam o wiele lepiej niż tobie. Widzicie, to wymaga ukrzyżowania. Świat musi koniecznie zostać zgnieciony, aby można wydobyć z niego pachnidło. Życie koniecznie trzeba skruszyć, aby móc otrzymać z niego to najlepsze, co w nim jest. W tym właśnie celu skruszony został Jezus, aby wydobyć to, czym on był. Przed swoim ukrzyżowaniem on nie mógł stanąć i powiedzieć: dla nami jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ale po swoim ukrzyżowaniu on mógł powiedzieć: dla nami jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dzięki czemu stało się to możliwe? Najpierw wymagało to ukrzyżowania. Potrzeba było zdruzgotania i zniechęcenia apostołów. Oni widzieli swego Zbawiciela, tego, którego miłowali, skrzeszającego nawet umarłych z grobu. Widzieli go, kiedy to czynił. A potem myśleli: a tego poranku on sam leży zimny w tym grobie. To wymagało ci ludzie, którzy widzieli go otwierającego oczy ślepych oraz stojącego, rozpoznającego nawet myśli, które znajdowały się w ludzkich sercach. Mówili: skąd on o tym wie? Skąd zna tych, którzy do niego przychodzą? Skąd on ich zna? Dlaczego nie poznał Judasza? Dlaczego nie wiedział, że Judasz go wyda? Jeśli potrafił rozpoznawać myśli ludzkie, to jak mógł nie wiedzieć, że z góry schodzą żołnierze z mieczami i kijami, aby go pojmać? Widzicie, diabeł pracował nad nimi, umieszczając je na kupie popiołu, ponieważ on chciał dać im świadectwo: ja wiem. Nie przypuszczam, albo być może, lecz ja wiem. I pamiętajcie, że te doświadczenia zostają na nas nałożone w tym samym celu, abyście nie mówili: no być może jest to prawdą, być może Pismo Święte to prawda, być może boskie uzdrowienie to jest prawidłowa sprawa, być może Duch Święty ma słuszność. Kiedy przejdziecie przez te doświadczenia, zejdziecie z tej kupy popiołu, otrzymacie objawienie Boga poprzez chrzest Ducha Świętego, będziecie mogli zawołać: ja wiem, że Odkupiciel mój żyje, ponieważ On żyje we mnie.
Wiedziałem, że Bóg niebieski żyje i panuje. Wtedy pomodliłem się o nią. Potem podniosłem ją, patrzyła na mnie swymi wytrzeszczonymi i błyszczącymi oczkami. Wtedy tłumacz popatrzył na nią i powiedział do mnie: proszę pana, ona widzi. Jej mama była na tyle blisko, że to usłyszała. Moc szatana została pokonana. Matka dziewczynki zaczęła krzyczeć i biec w kierunku sceny tak szybko, że pogubiła buty. Chwyciła swoje dziecko w objęcia, a wtedy dziewczynka powiedziała: czy ty jesteś moją mamą? Zobaczyła ją po raz pierwszy w życiu. O mamo, jaka ty jesteś piękna. Jesteś śliczna, mamo.
Boży głos w czasach ostatecznych.
Pójdę ryby łowić, powiedział Piotr. Apostołowie dodali: chyba pójdziemy i my z tobą. Tam pośrodku morza oni byli na swojej kupie popiołu i trudności potoczyły się wiadomo jak. Słyszę, jak jeden z nich mówi: o, jakże mogło się to stać, Piotrze? Jak mogło się to stać? Coś takiego, że taki człowiek jak ten mógł umrzeć. Jak można było złożyć go w grobie w taki sposób? Jak on mógł stać i pozwolić, aby oni pluli mu w twarz, szarpali go za brodę i wbili mu na głowę tę koronę cierniową? Jak on mógł to wszystko robić? Och, a jednak być Bogiem. Po prostu nie mogę tego zrozumieć. Och, jakież to rozczarowanie. Aż tu nagle, kiedy spojrzeli w stronę brzegu, otrzymali ten sam rodzaj objawienia, jaki otrzymał Job. Zobaczyli tam to, co Job zobaczył 4000 lat wcześniej. Tam na brzegu stał Odkupiciel, żywy i pełen sił. Obok niego rozniecony był ogień. Na nim zaś leżała upieczona ryba. On zaś wypowiedział do nich słowa zaproszenia. Jezus ma rozpostarty stół, gdzie święci Boży otrzymują posiłki. On zaprasza swoich wybranych. Chodźcie i jedzcie. On syci nas swoją manną i zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. O, jak to miło wieczerzać zawsze z Jezusem.
Amen. How
Pomyślmy, że wymagało to tych wielkich prób. Ten wielki apostoł Paweł przechodził przez swój czas trudności, kiedy był świadkiem śmierci Szczepana. On widział jego miłą twarz zwróconą ku niebu. Padały na nią kamienie, a on spojrzał w górę i powiedział: oto widzę niebiosa otwarte i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Panie, nie policz im tego grzechu. Paweł pilnował szat i przez to wydarzenie znalazł się na kupie popiołu na wiele tygodni. Chodził tam i z powrotem, aż w swoim umyśle tak się zanieczyścił, że znalazł się na drodze do Damaszku, gdzie usiłował przebić sobie drogę wyjścia, podobnie jak człowiek sięgający po butelkę wódki, próbujący utopić w niej swój smutek. Znajdował się w tych okolicznościach, kiedy olśniła go wielka światłość, usłyszał głos z nieba: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? On zobaczył go i rozpoznał, że jest to zmartwychwstały Jezus, ten sam, którego śmierci był świadkiem. A oto był on znowu żyjący. O, przypominam sobie moje własne życie. Będąc na drodze do zguby, usłyszałem miły głos: jam jest Jezus, byłem umarł, a oto żyję na wieki wieków. Ponieważ ja żyję, ty także możesz żyć. Od tego czasu, włożywszy moją rękę w jego dłoń, ufałem mu. Przechodząc przez ciemne miejsca, kiedy przychodzi czas, w którym przestaję widzieć drogę, którą idę, ciągle jeszcze ufam jemu. Każdy wierzący chrześcijanin musi zostać wtrącony w te doświadczenia. Każdy wierzący chrześcijanin musi znaleźć się na tej kupie popiołu, tak aby mógł powstać bogaty w doświadczenie. Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Nie przyszliśmy do dzisiejszego poranku tylko po to, by tu siedzieć i omawiać jakieś wydarzenia historyczne, chociaż to wszystko jest prawdą, lecz przyszliśmy do dzisiejszego poranku ze świadectwem. Ja wiem, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Wiem o tym, nie mając ani cienia wątpliwości. Wiem, że On zmartwychwstał i że żyje dzisiaj we mnie. On jest moim, a ja jestem Jego. Wraz z Nim jestem współdziedzicem Królestwa Bożego, zmartwychwstanie i nową nadzieję. Czy posiadasz to w dzisiejszym poranku? Czy jest to w Twoim sercu? Czy wiesz, że Twój Odkupiciel żyje i że On sprawia, iż wszystko współdziała ku dobremu? Ty powiadasz, że ja siedzę tu w oczekiwaniu na kolejkę modlitewną. Bóg pracuje przez Twoją sytuację, po prostu dokładnie dla Twojego dobra. Dlaczego tamten miły chłopiec był dotknięty ślepotą do urodzenia? Aby Bóg został uwielbiony i mógł przewrócić miasto do góry nogami. Oczywiście, Bóg wie, co czyni. Bóg wie, On umieszcza nas na kupie popiołu, aby móc okazać nam swoją chwałę. Dzisiejszego poranku mówię to, przyjaciele, po 31 latach usługiwania, po 31 latach trudów na polu misyjnym, chciałbym złożyć świadectwo w tym temacie. Widziałem rozczarowania, widziałem chwilę, kiedy prosiłem o coś, wołałem o coś i żebrałem o coś, a nie otrzymałem tego, ale kiedy tylko oczekiwałem cierpliwie na Boga. Wtedy wiedziałem, że to pracuje dokładnie tak, jak należy, że dzieje się dokładnie to, co jest właściwe. Kiedy straciłem moje dziecko, była to rzecz, o którą się potknąłem. Mówiłem sobie, jakże to mogło służyć ku dobremu, jak może to być ku dobremu, ale kilka miesięcy później, kiedy zobaczyłem ją stojącą w całej piękności młodej dziewczyny, kiedy odezwała się do mnie stojąc obok tego połamanego powozu, zrozumiałem, że gdyby pozostała przy życiu, mogłaby zejść na złe drogi. Bóg musiał zabrać ją, dopóki była łagodna i miła. Wiem, że zobaczę ją znowu. Wiem, że ją zobaczę. Nie mam co do tego nawet cienia wątpliwości. Myślę o mojej żonie w wieku 22 lat, która będąc jeszcze dziewczyną została zabrana jako młoda matka. Kiedy w gazetach ukazała się wiadomość: młoda matka, żona duchownego, jest umierająca. O, jakże krwawiło moje serce. Nie wiedziałem, co robić, ale dzisiaj wiem, że to wszystko działało dla mojego dobra. Wiem, że to życie musiało zostać skruszone, wykręcone, wyciśnięte, aby można było wydostać z niego to, co zawierało. Było w tobie zbyt wiele z ciebie i dlatego Bóg musiał to wycisnąć przez doświadczenia. Podczas gdy to wyciskanie trwa, jest to rzecz przykra, ale po pewnym czasie niebo się rozpogadza i wtedy widzisz Boży zamiar, wtedy wołasz: ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że w ostatecznym dniu nad prochem stanie i chociaż robactwo niszczy moje ciało, jednak w moim ciele oglądać będę Boga. Te niewielkie doświadczenia i przeciwności są tylko chwilowe, one zanikają, przemijają, ale pamiętaj o tym, że one dzieją się tylko dla Twojego dobra, aby Bóg został uwielbiony. Pochylmy na chwilę swoje głowy. Przed modlitwą chciałbym zapytać, czy jest tu ktoś, kto chciałby zostać wspomniany w modlitwie, zanim zakończymy? I was Bóg błogosławi. Ilu z was tutaj chciałby powiedzieć: pragnę, aby w tej godzinie mojego doświadczenia Bóg dał mi nowe przeżycie, aby mógł wyjść z tego odnowiony? Podnieście swoje ręce, mówiąc: chcę, aby było to dla mnie zmartwychwstanie, Wielkanocą. Chcę zostać wskrzeszony do nowych nadziei, nowych mocy, do nowego zdrowia i nowej radości.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych. Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym, jeżeli chcesz otrzymać kasety lub broszury, otrzymasz bezpłatnie. Napisz
Wydawnictwo Cezary Mikołajczyk. Przegródka 44 43 400 Cieszyn. Telefon 032 451 12 62. Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl.